Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ojciec Święty pamięta o diecezji tarnowskiej, która obchodzi 225 lat istnienia.
Nuncjusz apostolski w Egipcie wyjaśnił stanowisko Watykanu w sprawie sytuacji tamtejszych chrześcijan.
Kościół z nadzieją oczekuje wyników niepodległościowego referendum w południowym Sudanie.
7 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ziemią świętych i błogosławionych nazwał za Janem Pawłem II diecezję tarnowską Benedykt XVI. Uczynił to w liście z okazji 225. rocznicy jej ustanowienia. Papież podkreśla imponującą liczbę tamtejszych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a także żywe uczestnictwo wiernych w praktykach religijnych i apostolacie. Przypomina zarazem, że skarbu wiary i pobożności trzeba strzec dla następnych pokoleń, mówi ordynariusz tarnowski, biskup Wiktor Skworc.
To wydarzenie wyjątkowe, że papież z okazji jubileuszu przesyła naszej diecezji swoje przesłanie, przesyła list apostolski i to dłuższy, w którym niejako dokonuje przeglądu życia religijnego w naszej diecezji i dziękuję nam za naszą wierność, za nasze zaangażowanie, za wiele dzieł apostolskich, które podejmujemy. Jesteśmy bardzo Ojcu Świętemu za list, który będziemy słuchać w niedzielę 9 stycznia, ogromnie wdzięczni. Odwzajemniamy się Ojcu Świętemu naszą modlitwą, naszą pamięcią, wsparciem duchowym dla osoby i dla wszystkich poczynań Ojca Świętego Benedykta XVI i cieszymy się, że Ojciec Święty wiąże nadzieję z naszą diecezją, że będziemy dalej wierni Chrystusowi, Kościołowi.
Benedykt XVI życzy tarnowskim diecezjanom, aby darowany czas jubileuszu przeżyli pogłębiając więź z Bogiem i z drugim człowiekiem w duchu miłości. W osiąganiu tego celu ma pomagać wspólna modlitwa w rodzinach i parafiach, słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie sakramentów świętych. Papież zachęca też do dawania świadectwa i odpowiedzenia na apel Jana Pawła II: nie lękajcie się być świętymi.
Benedykt XVI nie zamierzał ingerować w wewnętrzne sprawy Egiptu ani żadnego innego państwa, czytamy w opublikowanej dziś nocie nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Arcybiskup Michael Fitzgerald odniósł się w ten sposób do kontrowersji, z jakimi przyjęto papieski apel w obronie koptyjskich chrześcijan. Zdaniem watykańskiego dyplomaty słowa Ojca Świętego wypowiedziane dzień po ataku terrorystycznym w Aleksandrii odnosiły się zarówno do poszczególnych osób, jak i do rządów. Ojciec Święty wezwał do poszanowania przekonań i praktyk religijnych osób różnych wyznań oraz do promowania harmonijnego i pokojowego współistnienia.
Nuncjusz apostolski w Egipcie przywołał 3 papieskie wystąpienia z homilii noworocznej, z rozważania przed modlitwą Anioł Pański z 2 stycznia oraz z orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Arcybiskup Fitzgerald wskazał, że warte odnotowania są przynajmniej 2 kwestie, na które papież zwrócił szczególną uwagę. W przekonaniu Benedykta XVI atak na chrześcijan ma reperkusje dla całej społeczności, natomiast wyznawcy Chrystusa nigdy nie powinni reagować przemocą.
Oświadczenie watykańskiego dyplomaty zostało z uznaniem przyjęte przez wielkiego imama Uniwersytetu Al-Azhar. Rzecznik uczelni przekazał prasie egipskiej, że deklaracja poparcia dla rządu egipskiego i brak woli ingerencji w wewnętrzne sprawy kraju odczytywane są bardzo dobrze.
Przypomnijmy, że watykański rzecznik apelował wcześniej, by zakończyć tego typu polemiki wobec realnego zagrożenia terroryzmem. Oświadczenie z Al-Azhar jest dobrym krokiem do zamknięcia niefortunnego nieporozumienia.
Tymczasem Wigilia prawosławnego Bożego Narodzenia w Egipcie przebiegła pod wzmożonym nadzorem sił bezpieczeństwa. Pod kościołami pojawiło się 70 tysięcy funkcjonariuszy policji, mających zapewnić wyznawców Chrystusa, że mogą bezpiecznie obchodzić święta. Przed kościołami zainstalowano bramki z wykrywaczami metali, zlikwidowano przykościelne parkingi, zastępując je barykadami. Po liturgii ogłoszono zakaz gromadzenia się tłumów przed kościołami. Na nabożeństwach wigilijnych pojawiło się wielu muzułmanów, by zapewnić chrześcijan o solidarności wobec gróźb powtarzanych przez islamskich ekstremistów. Wspólnota Koptów licznie stawiła się na liturgiach, mimo że terroryści zamieścili na stronach internetowych listę kościołów, na które przeprowadzić chcą ataki.
Władzom Egiptu bardzo zależy na przezwyciężeniu kryzysu, w jakim znalazł się kraj po sylwestrowym zamachu na chrześcijan w Aleksandrii. W mediach trwa kampania zachęcająca Egipcjan do zachowania jedności narodowej wobec zagrożenia terroryzmem. W kairskiej katedrze na liturgię koptyjską przybyli dwaj synowie prezydenta Egiptu, Hosniego Mubaraka, oraz członkowie rządu. Państwowa telewizja transmitowała bożonarodzeniową liturgię, której przewodniczył patriarcha koptyjski Szenuda III. Wizytę solidarności złożył mu przed uroczystościami wielki imam z meczetu Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Niedzielne referendum w sprawie niepodległości południowego Sudanu jest przede wszystkim wielkim sprawdzianem dojrzałości dla przywódców politycznych w tym kraju, uważa kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justicji et Pax. W przekonaniu afrykańskiego purpurata Sudanowi grozi po referendum szereg konfliktów, ale nie są one nieuchronne.
Nieczęsto się zdarza, by jakiś kraj organizował referendum na temat własnego rozpadu, ale stało się tak, bo na południu wiele ludzi myśli, że nie ma już żadnych szans na pokojowe współistnienie z północą. Trzeba też pamiętać, że w Afryce wiele granic zostało ustanowionych w sposób sztuczny. W mojej ojczyźnie Ganie jedno plemię dzielą na przykład trzy granice. Tak więc wiele granic jest potencjalnie konfliktogennych. Sudan Południowy też nie jest jednorodny pod względem etnicznym. Jeśli południe się odłączy, wielkim wyzwaniem dla nowego rządu będzie połączenie wszystkich tych grup w poczuciu, że przynależą do jednego państwa. Można się zastanawiać, czy południe kraju jest gotowe do ustanowienia własnej niepodległości. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją tam różne formy przywództwa plemiennego, inne niż w społeczeństwach zachodnich. I dlatego należy uznać dojrzałość południowego Sudanu do samostanowienia.
Przewodniczący papieskiej Rady Justicji et Pax zwrócił też uwagę na pozytywną działalność tamtejszego kościoła, który robi wszystko, by zażegnać groźbę kolejnych konfliktów.
Mianem historycznej określiła agencja Asia News wizytę wicepremiera Turcji Bülenta Arınç'a u prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. Doszło do niej wczoraj po tradycyjnej ceremonii poświęcenia wód Morza Marmara. Arınç jest w gabinecie Recep'a Tayyip'a Erdoğana, ministrem stanu odpowiedzialnym m.in. za kwestie mniejszości.
Spotkanie tureckiego wicepremiera z Bartłomiejem I wpisało się w politykę odprężenia, jaką zaczął stosować turecki rząd wobec cerkwi. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii edukacji oraz kościelnej własności w świetle nowego ustawodawstwa o fundacjach wyznaniowych. Po spotkaniu minister Arınç mówił o tym wydarzeniu jako początku nowej ery, podkreślając, że jego rząd uważa za swój obowiązek zaspokoić potrzeby obywateli, których obecność na tych ziemiach ma charakter wielowiekowy. Odnosząc się do zwrotu kościołowi niektórych nieruchomości przejętych przez państwo, turecki polityk zaznaczył, że nie jest to dar, lecz wymóg sprawiedliwości, potwierdzony zresztą wyrokami sądowymi.
Z kolei Bartłomiej I nazwał uchwalenie ustawy o fundacjach demokratycznym otwarciem i krokiem naprzód, który przybliża Turcję do Europy, nawet jeśli Kościół prawosławny nie jest do końca zadowolony z nowego prawa. Stwierdził przy tym, że w rozpoczętym roku spodziewa się ponownego otwarcia szkoły teologicznej w Halki, zamkniętej 40 lat temu przez tureckie władze.
Umocnienie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, a zarazem okazanie poparcia tamtejszym mniejszościom chrześcijańskim, to dwa cele kolejnej wizyty w Iranie grupy roboczej szwajcarskiego episkopatu zajmującej się islamem. Grupa ta działa w Szwajcarii już od 10 lat.
Rozpoczęta dziś tygodniowa podróż obejmuje prócz stołecznego Teheranu święte miasta irańskich szyitów, Meszhed i Kom. Tematem rozmów jest godność człowieka w islamie i w chrześcijaństwie. Szczególny nacisk kładzie się na mniejszości religijne zarówno w społeczeństwach sekularyzowanych, jak wyznaniowych. Jak zaznaczono w komunikacie prasowym Szwajcarskiej Konferencji Biskupów, delegacja odwiedzi miejscowych wyznawców Chrystusa, by na miejscu zdać sobie sprawę z ich sytuacji i okazać solidarność chrześcijanom wszystkich wyznań.
Tymczasem w ostatnich tygodniach doszło w prowincji Teheranu do aresztowania 70 ewangelikalnych protestantów. Gubernator stołecznej prowincji poinformował, że są to przywódcy ruchu działającego z brytyjskim poparciem przeciw islamskiemu państwu. Nie podał on tożsamości zatrzymanych, nie wiadomo zatem, czy są wśród nich rodowici Irańczycy czy obcokrajowcy. Zapowiedział też dalsze aresztowania w przyszłości. Jak donosi walcząca z prześladowaniami religijnymi organizacja Chrześcijańska Solidarność na świecie, aresztowanych poddano brutalnym przesłuchaniom i trzyma się ich w izolacji, by zmusić do ujawnienia nazwisk innych członków ich wspólnoty kościelnej.
Katolickie Radio Nikaragui obchodzi 50-lecie istnienia. Do wierności w głoszeniu Ewangelii zachęcił rozgłośnie papież, pozdrawiając po hiszpańsku pielgrzymów przybyłych na wczorajszy Anioł Pański. Mszę z okazji przypadającej wczoraj rocznicy koncelebrował późnym wieczorem z biskupami Nikaragui w katedrze w Managui przewodniczący papieskiej rady do spraw środków społecznego przekazu.
Arcybiskup Claudio Maria Celi podkreślił, że rozgłośnie katolickie winny wyrażać autentyczny głos ludzi najbardziej potrzebujących. Zwrócił uwagę, że mają one znaczenie nie tylko dla misji ewangelizacyjnej Kościoła, ale też dla rozwoju ogólnoludzkiego. Jak powiedział, przybył pobłogosławić technikę cyfrową i obecność rozgłośni w internecie. Świat posuwa się naprzód w stosowaniu nowych technologii i obowiązkiem Kościoła jest korzystać z nich, by możliwie jak najlepiej szerzyć Ewangelię, stwierdził szef watykańskiej dykasterii do spraw mediów. Na początku swej wizyty zainaugurował on w siedzibie radia studio telewizyjne imienia Benedykta XVI. Spotkał się też z księżmi stołecznej diecezji, a następnie z episkopatem Nikaragui. Omówiono przy tej okazji tematy związane ze środkami społecznego przekazu i z wyzwaniami duszpasterskimi, jakie stawiają przed Kościołem nowe technologie medialne.
Religia Mahometa podbija Wielką Brytanię. Dzieje się tak nie tylko na skutek napływu islamskich migrantów, lecz również dzięki coraz liczniejszym konwersjom rdzennych Brytyjczyków. Co roku jest ich ponad 5000, dwa razy więcej niż przed 10 laty, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Faith Matters.
Drogi do nawrócenia są różne. Pierwsza wynika z coraz większej obecności islamu w przestrzeni publicznej. Ludzie zaczynają się nim interesować, chcą go poznać i część z nich przekonuje się w ten sposób do nauczania Mahometa. Drugim elementem, który decyduje o ekspansji islamu na wyspach, jest misyjny dynamizm tej religii. Muzułmanom zależy bowiem na nawracaniu innowierców i rzeczywiście to robią, dowiadujemy się z raportu.
Trzecim czynnikiem ułatwiającym przechodzenie na islam są zaniedbania kościołów chrześcijańskich. Większość konwertytów to bowiem byli chrześcijanie. Rozpowszechnione dziś przekonanie, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, pomaga w przyjęciu muzułmańskiej wizji rozwoju religii, od judaizmu przez chrześcijaństwo do islamu.
Kościół stoi w obliczu kolejnego skandalu. W Stanach Zjednoczonych ujawniono wyniki dochodzenia renomowanego adwokata Donalda Steyera w sprawie molestowania nieletnich przez duchownych. Z zebranych przez niego informacji wynika, że większość przypadków była fałszywa, a rzekomym ofiarom zależało jedynie na wyłudzeniu od kościoła sowitych odszkodowań. Jeśli te dane się potwierdzą, to będzie to prawdziwa bomba, zauważa ksiądz Joseph Fessio, dyrektor wydawnictwa katolickiego Ignatius Press, jeden z głównych komentatorów życia kościelnego w USA.
Kreowaniu fałszywych przypadków sprzyjała dość bierna postawa niektórych amerykańskich biskupów, którzy woleli płacić odszkodowania niż sprawdzać wiarygodność zeznań poszkodowanych. Pod tym względem szczególnie dużo zaniedbań miało miejsce w archidiecezji Los Angeles, która prawdziwym i fałszywym ofiarom wypłaciła horrendalną sumę $600 milionów. Aby zdobyć tak wielkie pieniądze, Kościół musiał się wyzbyć części swej infrastruktury, budowanej przez wiele pokoleń i niekiedy za cenę wielkich ofiar zwykłych wiernych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.